Przede wszystkim przez to, co nas spotkało, w tej chwili pojawiło się takie tak zwane nabrzmienie emocjonalne. Coś w nas się szamoce, coś nam nawet każe nie wierzyć, że to było możliwe. Niby ludzie umierają w rozmaity sposób, także tragiczny. Natomiast zestawienie tych wszystkich elementów, które towarzyszyły temu zdarzeniu...
To zdarzenie nas poruszyło w sposób wyjątkowy, nieprawdopodobny.
Tak. Spowodowało, że chyba czujemy się bardzo bezradni.
I ta bezradność nas połączyła na chwilę?
Znaczy, w takich kryzysowych sytuacjach my często potrafimy nagle się skupić, jak przerażone stado, które szuka w oczach i wypowiedziach innych odpowiedzi, żebyśmy sami wiedzieli, jak sobie z tym poradzić.
Czyli jak jest nam źle, jak się boimy, lękamy, to jednoczymy się.
Tak, to jest naturalne człowieka. Natomiast ja nie mam tego przekonania, że to jest coś, co będzie trwało. Znowu ktoś nas popchnie w windzie, znowu ktoś nam zajmie miejsce na parkingu tuż przed nami, znowu narośnie w nas ta złość.
No właśnie, bo my mówimy o języku nienawiści w przestrzeni publicznej, odnosimy to głównie do polityków, ale tak naprawdę na co dzień my, zwykli Polacy, też nie jesteśmy dla siebie dobrzy. Tak jak pan powiedział, denerwują nas zwykłe, proste rzeczy. Na co dzień jesteśmy zabiegani, trochę zniechęceni i źle nastawieni do siebie.
Ciekawa rzecz, ja dopiero co w internecie znalazłem taki ranking międzynarodowy, nie wiem kto go stworzył, ale Polska i Czechy są umieszczone na drugim i trzecim miejscu wśród krajów najbardziej przyjaznych. Kiedy turysta przyjedzie do Polski, to tu może się czuć najlepiej.
Jesteśmy otwarci.
W tym momencie ja się zastanawiam, jak źle jest z całym światem wobec tego, skoro ja sądzę, że my wcale tacy dobrzy dla siebie nie jesteśmy. I zastanawiam się, jak powinien wyglądać ten ideał, ten osiągalny. No pewnie mamy takie wyobrażenia.
Każdy indywidualnie.
Zawsze tego, że porządek będzie zrobiony, to oczekujemy głównie od innych. Rozglądamy
się
dookoła.
Powinniśmy zacząć od
siebie. I patrzymy, no kiedy przyjdzie ten ktoś, kto weźmie dużą miotłę i pozamiata to wszystko.
Czyli widzimy dalej u innych, a u siebie nie dostrzegamy tego,
tak,
co złe.
Ja wziąłem ze sobą książkę Eckharta Tolle. Warto zapamiętać to nazwisko. Jeszcze je powtórzę potem. Pod tytułem Potęga teraźniejszości. Człowiek ten jest takim filozofem, takim przystępnym filozofem. Każdy to może przeczytać. Który przede wszystkim zwraca uwagę na nasze ego. Każdy z nas je ma. Każdy siebie widzi jako pewną istotę samoświadomą, która oczywiście postępuje w życiu dobrze, cenimy sami siebie, znamy swoją wartość. Nawet jeżeli cierpimy, że coś nam się nie udaje, to mimo wszystko z reguły mamy dobre mniemanie o sobie. Natomiast my się wszyscy różnimy. I całe nieszczęście polega na tym, że ego chciałoby się widzieć jako to doskonałe.
To najważniejsze.
To najważniejsze. W związku z tym...
nie bardzo akceptujemy to, co robią inni, tak?
My przede wszystkim robimy bardzo brzydkie rzeczy, mianowicie budujemy własne ego, czy też je wzmacniamy przez pomniejszanie innych. Kiedy komuś możemy powiedzieć, że jest głupi, że do niczego się nie nadaje, to w tym samym momencie mówimy o sobie, ja taki nie jestem. To jest jak z automatu, tego nie trzeba wypowiadać. Ja myślę, że bardzo dużo dzieje się już w szkole, już w dzieciństwie. To jest ten początek, bo nasze w tej chwili rozważania nie spowodują, że cały naród, jak jeden mąż,
Otrząśnie się i od jutra będzie dobrze.
I zrobi postanowienie noworoczne. Raczej to jest kwestia może nie tylko lat, ale i pokoleń. Ja sądzę, że naszej szkole, w całym systemie, być może na świecie tak jest, przekazujemy bardzo dużo informacji. Informacje to jest to samo, co w internecie. My pożądamy informacji, bo uważamy, że coś przegapimy, jeżeli nie spojrzymy, co tam nowego jest. Natomiast nie gromadzimy tych informacji, które dla nas są najważniejsze
jako
w życiu.
Ludzi.
I nie zauważamy, że ta mnogość informacji wcale nas nie polepsza. W szkołach nigdy prawie nie zauważyłem porządnych lekcji, które dotyczą nas i naszego życia. Naszych emocji, naszego przeżywania stanów dobrych i stanów złych. W klasycznym nauczaniu czy wychowaniu, pamiętam z literatury tej historii wychowania na przykład, kiedyś było coś takiego jak, nazwijmy to, bawienie się w teatr. Czyli zajmowanie się dramatem, odgrywanie ról, a tam właśnie, grając osobę wściekłą, czy grając osobę szczęśliwą, czy zagubioną, uczymy się emocji. Raz jesteśmy w takiej roli, raz jesteśmy w innej, a przede wszystkim uczymy się rozpoznawać te emocje. Wiedzieć, jakie one są, co one dają, co one przynoszą.
Jakie skutki niosą.
Tak. Nasze ego każe nam walczyć głównie o siebie. Ja zresztą mam swój własny pogląd, bo uważam się za altruistę. I ten pogląd stworzył się na bazie analizy, czym jest altruizm i egoizm. I stwierdziłem, że altruizm jest specyficzną formą egoizmu. Mianowicie chciałbym o sobie naprawdę myśleć dobrze na podstawie tego, co czynię z sobą, dla siebie i dla innych. Dlatego, że inni są jednak tym zwierciadłem. Kiedy ja mówię o survivalu, o sztuce przetrwania, to wcale nie mam na myśli biwakowania w lesie w różnych trudnych warunkach i brodzenie w bagnach i jedzenie tak zwanych korzonków.
Bo survivalem trochę jest współczesny świat, na co dzień, można tak powiedzieć.
Nie, chodzi o moją ideę survivalu, to co ja propaguję. Mianowicie jest to rodzaj drogi. Drogi, na której my powinniśmy mieć sojuszników. Jeżeli mamy żyć dobrze, jeśli chodzi o nasz komfort i bezpiecznie, to właściwie powinniśmy nieustannie pracować nad tym, żeby mieć sojuszników.
A nie walczyć ciągle z wrogami.
Nigdzie my się udamy, to będziemy mieli wrogów, tylko od razu pracować nad tym, żeby ludzie, których spotykamy, byli naszymi sojusznikami. Od razu, na pierwszy rzut oka.
To stąd moja myśl, żeby porównać ten survival do współczesnego świata i do tego, jakimi ludźmi jesteśmy.